znać wszystkie wnioski i oceny zawarte w pisemnym stanowisku pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja bieżącego roku. Ze względu na obszerność listów procesowych i innych materiałów w sprawie chciałem tylko odnieść się do kilku kwestii zasadniczych, głównie tych, które zostały zawarte w stanowisku pisemnym prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwsza kwestia to jest niekonstytucyjność tych przepisów traktatowych, które oznaczają zmianę sposobu podejmowania decyzji z systemu jedności, jednomyślności na system większościowy, głównie kwalifikowanej większości. Powstaje pytanie, czy na świetle artykułu 90 Konstytucji dopuszczalne jest ratyfikowanie takiego traktatu, który przewiduje taki właśnie sposób podejmowania decyzji przez Radę. Czy w ogóle przez, mówiąc szerzej, przez organy organizacji międzynarodowych, o których mowa w artykule 90 Konstytucji. Na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Wynika to także z znalezienia wszystkich wyroków Wysokiego Trybunału z 11 maja 2005 dotyczącego traktatu akcesyjnego, ponieważ i w poprzednim stanie prawnym taki system uzyskiwania, zajmowania stanowiska był przewidziany. Warto zwrócić uwagę, że to, czy system jest jednomyślny, czy wystarczy kwalifikowana większość, nie jest elementem, który determinuje rozstrzygnięcie pod kątem jego zgodności z polską konstytucją, ale z interesami Polski. Wystarczy zwrócić uwagę na takie sytuacje, w których wymaganie jednomyślności w istocie będzie prowadziło do zablokowania przyjęcia takich rozstrzygnięć, które by były zgodne z interesami Polski i przed nią oczekiwane. Również przy systemie jednomyślności znana jest polityka ustępstw czynionych na rzecz tych, którzy sprzeciwiają się przyjęciu decyzji o określonej treści. W efekcie taka jednomyślność może również prowadzić do wycofywania się na takie pozycje, które są niezgodne z interesem Polski i przez nią nieoczekiwane. Dlatego można powiedzieć krótko, że przyjmowany system jednomyślności czy kwalifikowanej większości sam przez się nie determinuje jeszcze interesu Polski, a w związku z tym nie może odlegać, czy nie decyduje o konstytucyjności lub niekonstytucyjności tych postanowień traktatowych, które taki system przewiduje. Kolejna kwestia podniesiona w stanowisku prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczy niezgodności z konstytucją tych postanowień traktatu, które przewidują pozatraktatowe kształtowanie kompetencji czy modyfikacje kompetencji organów Unii. I tu również powstaje pytanie, czy na podstawie artykułu 90 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwe ratyfikowanie takiej umowy międzynarodowej, która w swej treści przewiduje tak zwane procedury kładkowe, a więc która umożliwia przekazywanie kompetencji czy wprowadzania istotnych zmian w wykonywaniu takiej kompetencji przez organizację międzynarodową. Z treści tego przepisu można wyprowadzić wniosek, że tak. Artykuł 90 mówi bowiem o tym, że umowa międzynarodowa jest podstawą przekazania kompetencji organów władzy państwowej w niektórych sprawach, czyli jest to relatywizowane do umowy, a nie do samego aktu przekazania. Akt przekazania może nastąpić zgodnie z procedurami przyjętymi w traktacie ratyfikowanym. Czyli sam akt przekazania może nastąpić zgodnie z postanowieniami traktatu, na ratyfikację którego Polska zdecydowała się w procedurze, szczególnej procedurze określonej w artykule 90. Kolejną kwestią jest kwestia deklaracji odnoszącej się do pierwszeństwa deklaracji nr 17. Ta deklaracja w swej treści zawiera tylko dwa elementy. W części pierwszej przypomnienie stanowiska wynikającego z uchwalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dawniej ETS-u, że prawo przyjęte na podstawie traktatów ma pierwszeństwo przed prawem państw członkowskich. Natomiast w drugiej części, tej dosłownie półstronicowej deklaracji, jest przytoczona opinia Służby Prawnej Rady z dnia 22 czerwca 2007 roku, która też nie ma charakteru samodzielnego, ale odwołuje się w istocie do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Na tle takiej deklaracji powstaje pytanie, jakie jest jej znaczenie i jak doszło do jej przyjęcia. Otóż godzi się przypomnieć, że zasada pierwszeństwa była projektowana wprost w treści traktatu konstytucyjnego, który, jak wiadomo, nie został przyjęty, nie został odrzucony. Ale w związku z tym w traktacie lizbońskim nie zdecydowano się na jej wprowadzenie do treści traktatu. Natomiast przyjęto, dołączając do materiału konferencji, deklarację odnoszącą się do pierwszeństwa i na tym tle zostały już dzisiaj sformułowane dwa stanowiska. Stanowisko pierwsze jest takie, że ta deklaracja jest pozbawiona znaczenia prawnego. I jest ona bowiem tylko przypomnieniem tego, co już do tej pory wynika z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej. A więc deklaracja ta nic nie zmienia stanie prawnym istniejącym, ma charakter czysto faktyczny. Oznacza bowiem, że państwa, które podpisały tę deklarację, konstatują istnienie takiego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Według drugiego stanowiska taka deklaracja nie jest pozbawiona znaczenia prawnego, ponieważ nie oznacza tylko konstatację znanego stanowiska Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale w istocie oznacza akceptację takiego stanowiska Trybunału przez państwa strony traktatu. Stąd już tylko krok do twierdzenia, że pod wpływem takiej deklaracji należałoby zrewidować, przynajmniej zrewidować przyjmowaną dotychczas zasadę nadrzędności konstytucji w ten sposób, że ta nadrzędność dotyczy tylko takich konstytucyjnych granic czy kryteriów przekazywania kompetencji na rzecz organów Unii oraz innych fundamentalnych zasad, których Unia nie posiadająca kompetencji do kształtowania własnych kompetencji nie może tutaj naruszyć. Wydaje się, że to drugie stanowisko nie jest jednak prawidłowe. Takie stanowisko byłoby uzasadnione wówczas, gdyby zasada pierwszeństwa znalazła się w treści traktatu. Ono natomiast się w treści traktatu lizbońskiego, inaczej niż to miało miejsce w odrzuconym traktacie konstytucyjnym, nie znalazło. W związku z tym raczej należy opowiedzieć się za takim stanowiskiem, że deklaracja ta oznacza jedynie formalną konstatację przez państwa członkowskie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym zakresie i prowadzi do faktycznego 常脆的一个食物，又在地流底层吸收进去了，是不是被转回来了？像在库里那些工地下面，在被转上去那个方面，现在就是那会被转回来，但是你往过去看，你到我水看见过地下面的地，被转上去就在这些破冰都被吸，不是把你估摸上来，一个人是要看呢，谁是要？ustawa ratyfikująca, która składa się w istocie z dwóch artykułów, takie właśnie, taka treść tej ustawy jest pełni prawidłowa, dlatego że chodzi o ustawę ratyfikującą, przyjmowaną w szczególnym trybie określonym w artykule 90 ust. 2. Tym bardziej należy zatem podzielać tutaj stanowisko, zgodnie z którym w ustawach ratyfikujących, zwłaszcza tych, które są podejmowane tą szczególną kwalifikowaną większością 2/3, o której mowa w artykule 90 ust. 2, nie powinny być zamieszczane żadne inne postanowienia poza zgodą na wiązanie się traktatem i przepisem, który zawiera klauzulę wejścia w życie tej ustawy. Co do kwestii ustaw około traktatowych, w tym zakresie również w doktrynie już wyrażono stanowiska idące w dwóch kierunkach. Jedno takie, że konieczne jest na poziomie ustawodawstwa zwykłego oprzyrządowanie funkcjonowania prawidłowych relacji między Unią a Rzecząpospolitą Polską po wejściu w życie traktatu lizbońskiego. Ja rozumiem, ten cel stara się realizować nowa ustawa o współpracy rządu z Sejmem i Senatem z 2 października 2010. Ale od strony formalnej trudno się co do tej ustawy wypowiadać, dlatego że według posiadanych wiadomości ustawa ta, przynajmniej do wczoraj, nie została ogłoszona. Ze strony formalnej nie stanowi jeszcze elementu obowiązującego w Polsce porządku prawnego. Trudno zatem się wypowiadać do ustaw, które nie podlegały promulgacji jeszcze. Drugi kierunek wypowiedzi doktrynalnych jest taki, że w tym zakresie potrzebne są normy rangi konstytucyjne, a więc że traktat lizboński wymaga oprzyrządowania konstytucyjnego, czy nie chodzi o jakieś bardzo szczegółowe regulacje, ale o pewne umocowanie działań podejmowanych. Głównie w tych sprawach, w których traktat lizboński przewiduje rolę dla parlamentów krajowych, żeby miało to umocowanie w przepisach konstytucji. Oczywiście rozstrzygnięcie tej kwestii nie jest bezpośrednio związane z mniejszą sprawą. Jeżeli bowiem trzymać się stanowiska, że traktat lizboński nie ma wpływu na przyjmowaną od momentu tego cytowanego życzenia z 11 maja 2005, ma wpływu na stanowisko co do pierwszeństwa polskiej konstytucji nad prawem unijnym, to czy pojawi się za jednym czy za drugim stanowiskiem i czy ta ustawa jest prawidłowa, czy tak jak w stanie tutaj prezentowanym w imieniu grupy posłów przez pana posła Maciejewicza jest nieprawidłowa, ona nie ma bezpośredniego związku z niniejszą sprawą. Polski system konstytucyjny jest jednak inny niż niemiecki i to nie jest tak, że można przenieść to, co wyraził Trybunał w swoim ubiegłym, niemiecki federalny w swoim ubiegłym rocznym orzeczeniu na gruncie prawa polskiego. Takiego bezpośredniego związku między orzekaniem konstytucyjności nie traktatu lizbońskiego, a jego oprzyrządowaniem ustawodawstwie zwykłym, czy też ewentualnie w jakimś przepisie konstytucyjnym nie dostrzegamy. W związku z tym otrzymuję w pełni wnioski i oceny, jak piszmy pana prezydenta z 25 maja bieżącego roku.
A co do odroczenia ustawy?
Co do odroczenia, to pośrednio wynika z zajętego stanu prawnego, nie ma bezpośredniego związku między tą ustawą poprzyrządowującą a przedmiotem mniejszego postępowania. I ustawa ta nie została jeszcze promulgowana. Wydaje się, że nie ma podstaw do takiego zawieszenia, ale decyzję w tym zakresie.